Raport literacki. Cześć, Joanna Łaszcz.
I Michał Fila.
Dzisiaj, ponieważ jest 30 dzień kwietnia, zbliża się majówka, to już jutro, więc porozmawiamy sobie o maturach.
Powiem ci szczerze, że dla mnie majówka już trwa. Myślę, że tylko administracyjnie można nazwać ją od 1 maja, ale myślę, że wielu z nas już zaczęło majówkę w piątek albo nawet w czwartek.
Albo nawet trochę wcześniej, w zależności od tego, jak mieli zajęcia. Ale to my, studenci, a maturzyści już nie mogą się doczekać, już te dni odliczają.
Jesteś pewna, że nie mogą się doczekać?
Myślę, że bardziej stresują się tym, że właśnie któregoś tam maja, w sumie nawet nie wiem którego, nie sprawdzałam. Ja się tym tak interesowałam, jak byłam w liceum, nawet w gimnazjum, ale teraz na studiach w ogóle nawet nie zastanawiam się, kiedy są matury. No.
A wiesz dlaczego? Ponieważ ty masz maturę tak naprawdę co pół roku.
Co pół roku i potem już się nie patrzy na to, ale do tego też będziemy wracać jeszcze.
Ale natomiast pamiętasz swoją maturę?
Oczywiście.
Co takiego napisałaś, jaki temat z języka polskiego?
No bo rozmawiamy o maturze z języka polskiego. To było odnośnie przedwiośnia, a drugie to była Gloria Victis w połączeniu z Mazowszem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Ty w 2012 roku pisałeś?
13,
czyli ja rok wcześniej pisałem niż tę maturę.
Ty pisałeś w 2012?
A nie, też w 13. Pisaliśmy tę samą maturę, słuchaj.
Nawet nie możemy powiedzieć, która była lepsza, bo...
A pamiętasz temat? Ze szklanymi domami, jeżeli dobrze pamiętam, chyba było.
No to chyba przedwiośnie wziąłeś.
Zdecydowanie wziąłem przedwiośnie, bo wiesz co, ja z wierszami miałem problem, bo ja tak interpretowałem wiersz, że interpretowałem ten wiersz zgoła inaczej, niż autor miał na myśli. I zawsze mi pani od języka polskiego zerowała moje prace. I powiem ci szczerze, że przez całą moją karierę liceum, czyli przez 3 lata, udało mi się napisać maturę 2 razy na więcej niż 3 punkty. Raz to było na punktów 10, a drugi raz to na prawdziwej maturze. Ją zdałem na 64%, pamiętam wtedy. I do dziś jestem z tego dumny. Wiem, że to brzmi dosyć fatalnie, że tak nisko oceniam swój próg wiedzy z języka polskiego, ale to w związku z tym, że nigdy nie lubiłem pisać prac maturalnych. Zawsze mnie to męczyło. Pasowanie się w pewien schemat, który narzuca Ministerstwo Edukacji z Kuratorium Oświaty, które układają te testy, tę maturę. I później rozmawiałem ze swoją nauczycielką, która mówiła, że wcale to nie jest uczenie się pod testy. Przecież mamy dowolność tej interpretacji, ale zawsze te ramy w interpretacji w połączeniu z brakiem wiedzy na konkretny temat dawało takie, a nie inne efekty.
Właśnie ja chcę tutaj bardzo mocno podkreślić to, co powiedziałeś, czyli te ramy, bo dla mnie dokładnie tak samo wyglądała ta matura. To znaczy, że to jest wpasowanie się w pewien określony schemat i 0-1. Albo tak, albo inaczej. To znaczy, albo będziesz miał punkt, bo coś zauważyłeś, albo tego punktu nie dostaniesz, no bo tego nie zauważyłeś. W związku z czym ja się buntowałam, z całą sobą się buntowałam przeciwko tej maturze. Nawet jeżeli miałam kochaną panią polonistkę i ogólnie naprawdę myśmy bardzo dużo ciekawych rzeczy robili na tych zajęciach, jakby nawet mnie to nie przekonało do tego, żeby faktycznie pokochać maturę z języka polskiego w takim wymiarze, ale z drugiej strony, ponieważ startowałam 2 razy w olimpiadzie z języka polskiego i 2 razy odpadłam dokładnie na tym samym momencie z tego samego powodu, bo pierwszy etap to jest pisanie pracy ze źródłami sobie w domu, drugi etap to jest pisanie pracy już, to jest chyba wojewódzkie, jak dobrze pamiętam, albo regionalne, albo no, poziom wyżej, to wtedy jest pisanie pracy na określony temat. Przychodziliśmy tutaj na stary jeszcze filologiczny i mieliśmy 4 godziny na napisanie tej pracy. Oczywiście bez źródeł, temat tak naprawdę rzucony nam na twarz. Oczywiście też było kilka tych tematów, więc do wyboru do koloru, niemniej jednak te tematy zaskakiwały czasem. I później, po przerwie, był jeszcze test językowy, gramatyczny i tak naprawdę odpadałam 2 razy z tego powodu, że źle napisałam pracę. Za pierwszym razem, ponieważ próg był 32 punkty, żeby przejść dalej, to dostałam bodajże 27 i byłam przerażona. Natomiast z testu dostałam bardzo ładnie tam 25, a było od 21 się przychodziło, żeby...
Czyli sukces, przynajmniej na poziomie testowym.
To znaczy, ten test językowy bardzo mi się podobał. I ogólnie o wiele bardziej wolałam test językowy niż pisanie pracy, bo z kolei w kolejnym roku, i to było już trzecie liceum, to już było poważnie, dostałam punktów 10 na 60 z tej pracy pisanej. I ja myślę,
czyli
no, ale jak to?
Rokrocznie dołowałaś, można
to
powiedzieć.
To znaczy, ja myślę, że te 10 punktów tylko było po to, żebym nie płakała, bo ogólnie powiedziano mi, że w sumie nie zrozumiałam tematu. I to było
nie,
jeszcze
wiesz co,
gorsze.
Ja to słyszałem przez 3 lata, że albo nie zrozumiałem tematu, albo pisałem nie na temat, albo dostawałem punkty kardynalne, bo mieszałem dwa style związane z epoką. Więc na twoim miejscu bym się nie martwił.
Ale to była olimpiada, więc...
Tym bardziej nie powinna się tym martwić, bo to nie była prawdziwa matura, a olimpiada to olimpiada. Myślę, że nie trzeba aż tak wielkiej wagi do tego przykładu.
Dziękuję, Michał.
Słuchaj, poszedłem na test, znaczy na olimpiadę mediewistyczną i na punktów chyba 170 dostałem, słuchaj, 15. Więc nie masz czym się martwić, naprawdę.
Trzy lata gdzieś tam we mnie to tkwiło. Dziękuję ci, że...
Potrzebowałaś na antenie, słuchaj, oczyszczenia.
Tak, katarzis. I jeszcze jedna rzecz, ponieważ wtedy zastanawiałam się, co jest lepsze, czy właśnie takie testowanie, czy może taka dowolność, jak na olimpiadzie. W gruncie rzeczy dla mnie to i to jest złe, dlatego że było bez źródeł, ale jak sobie teraz wróciłam do mojej pracy z trzeciej liceum właśnie w etap pierwszy pisania ze źródłami pracy, to ja patrzę na nią i myślę... Co? Jak w ogóle mogłam tak napisać? To jest okropne.
No słuchaj, bywa i tak, ale najważniejsze to jest wyciągać wnioski. Ale teraz może coś zagrajmy, słuchaj, co?
Zgadzam się.
To może Louis Armstronga. Może być?
Proszę bardzo.
No to słuchamy.
Wonder why I spend such lonely nights. Oh, baby, lonely nights. Dreaming of a song, melody, memory. And I'm once again with you. When our love was new, oh, baby. Each kiss an inspiration. Now that, baby, you know, long ago. Garden wall, when stars are bright and you are in my arms, baby, oh. The nightingale tells its fairy tale of paradise where roses grow. Though I dream in vain, oh, in my heart it will remain, baby, oh. My stardust melody, oh memory, oh.
Thank you. przez 12 lat, najpierw w szkole podstawowej, później gimnazjum i liceum, byliśmy uczeni pod pisanie testów, czy to była matematyka, czy to był język polski, ale że rozmawiamy o maturze z języka polskiego, to i na studiach również nieodłącznym elementem jest pisanie egzaminów. W większości są to egzaminy pisemne, ale nie masz wrażenia, że te egzaminy bardziej są rozwojowe. To nie jest typowy taki test ABCD, ale również pytania otwarte, które wymagają jednak dogłębnej analizy konkretnego tematu.
To znaczy, po pierwsze, tych kierunków jest tak dużo, że w gruncie rzeczy trudno jest tutaj jakoś je
ujednolicić.
Właśnie, ponieważ tak naprawdę to zależy po pierwsze od kierunku, ale to też zależy od wykładowcy. I w związku z tym, skoro mamy bardzo różne kierunki, bardzo różne przedmioty i wielu wykładowców, i każdy wykładowca ma swój system, bo przecież nie będzie tego zmieniał co roku, albo w zależności od tego, jak zmieniają się wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej i on nie będzie dostosowywał tego do poziomu właśnie tego, co Ministerstwo Edukacji Narodowej wymaga, czyli na poziomie szkoły, i żeby właśnie później łączyć to z tym, co uczniowie wynieśli ze szkoły i jako studenci mają, ponieważ wykładowca uważa, że skoro od 30 lat dokładnie to samo mówi i dokładnie tego samego wymaga, no to dla niego jest w porządku i tak ma być.
Mam wrażenie, że teraz pochwalasz trochę system matury, bo ta się zmienia co roku. System wymagania od ucznia jest ten sam na podstawie 3 lat nauki w szkole średniej. Natomiast te formy, co ileś lat się zmieniają, ta matura choćby teraz języka polskiego ustna, no już się zmieniła. Nie mam już gotowych prezentacji, tylko pytania otwarte, które wymagają na bieżąco analizy przez ucznia.
Ja nie chcę pochwalać matury w takiej formie, bo uważam, że jednak to jest ogromna krzywda, jeśli chodzi o taką formę egzaminowania i jakby narzucania pewnych rozwiązań od razu i wytycznych, bo wydaje mi się, że nie o to chodzi tutaj. Ponieważ właśnie później stykamy się z tym, że przychodzimy na studia i zupełnie czego innego nas wymagają i inaczej też to wszystko przebiega, bo tak naprawdę w zależności od tego, jak umówisz się z wykładowcą, jak sobie gdzieś tam w tym sylabusie, bo oczywiście są te wytyczne w sylabusie, ale jak w tym sylabusie są, jakie są widełki w sylabusie, bo na przykład mamy egzamin ustny i teraz można, owszem, zrobić tak, że na przykład po jednym pytaniu, można zrobić po 2 pytania losowane, można dać wcześniej listę pytań, można powiedzieć, dobrze, możecie przyjść z notatkami. I ja też się z tym zetknęłam, że każdy wykładowca ma tam swoje wytyczne.
Dlatego kochamy studia.
Tego egzaminu i zawsze da się dogadać, tylko to znaczy inaczej, z mojej perspektywy i z mojego doświadczenia zawsze się da dogadać, aczkolwiek wiem, że są tacy wykładowcy, z którymi absolutnie negocjować nie można, bo to się nie uda. Dlatego dużo właśnie zależy i od wykładowcy, ale też i od studentów, od tego, jak faktycznie do tego przedmiotu podchodzą. Później wychodzimy po tych 5 latach, zakładam 5 latach, chociaż to bywa różnie, studiów i też później w dorosłym życiu bardzo wiele rzeczy zależy od tego, jak się umówimy. Natomiast matura to są regułki, sztywne ramy, których nie da się naginać, nie da się negocjować. Właściwie dostajesz wynik taki, jak ktoś uznał. No może w matematyce to jest fajne, no bo jeżeli wynik ci nie wyjdzie dobry, no to w takim razie
trudno, żebyś otrzymała punkty za to zadanie.
Ale w przypadku chociażby języka polskiego, gdzie naprawdę później stykam się z tym, chociażby językoznawstwo, to jest taka dziedzina, że różni badacze mają własne opinie, własne zagadnienia, którymi się zajmują i własne teorie. I na przykład to, że ktoś mówi, że jest tak, a drugi mówi, że jest inaczej, nie oznacza, że jeden kłamie, a drugi mówi prawdę.
To może w takim razie powinniśmy iść w formę raczej sprawdzania wiedzy z historii literatury, a nie z samej umiejętności pisania. No później, ile razy będziemy pisać coś podobnego jak matura, czyli ta praca pisemna, ta rozprawka na konkretny temat?
Licencjat masz. To jest o wiele więcej.
Ale licencjat moim zdaniem ma przewagę nad maturą. Po pierwsze, jest więcej czasu na napisanie. Poza tym, licencjat czy później magisterka to jest forma własnej analizy. Przez pewien czas badamy konkretne rzeczy na podstawie książek, artykułów naukowych. W maturze tego nie ma.
W maturze masz 3 godziny bez źródeł, dostajesz jakiś fragment,
który z źródłami i musisz się odwołać do źródeł z tego, co wiesz w ciągu 3 lat. Nie oszukujmy się. Kto pamięta, co było w pierwszym liceum jest nawet, w stanie pisać nawet nie o starożytnej literaturze.
Chodzi o to, że po prostu w momencie, kiedy nie masz tych źródeł, i to jest właśnie to, czego nie uczy nas szkoła. Nie, to już zresztą o tym mówiłam wcześniej. Szkoła nie uczy nas szukania informacji, bo potem wychodzisz, taki młody człowieku z tej szkoły, i ogólnie to nawet nie chce ci się zaglądać, nie chce ci się szukać, nie chce ci się badać w kontekście tego, czy ktoś mówi prawdę, czy ktoś mówi fałsz, gdzie jest opinia, gdzie jest fakt, o tym myśmy już mówili wcześniej. Więc tak na dobrą sprawę, a to jest bardzo ważne przy chociażby dzisiejszym świecie, przy tym, w jaki sposób dzisiaj funkcjonujemy, przy tym, że media co chwilę podają nam różne informacje i musimy weryfikować, czy to faktycznie jest prawda, czy fałsz, ale najczęściej tego nie robimy, bo zakładamy, że dziennikarz wie najlepiej. To jest myślenie już akademickie, to znaczy wielowątkowe, więc tego też uczą studia, a tego nie uczy matura. Nie uczy pracy ze źródłami, w związku z czym w naszym codziennym życiu późniejszym mamy z tym problem, żeby właśnie do tych źródeł sięgnąć.
Dlatego sięgnijmy teraz do źródeł i posłuchajmy czegoś takiego. Teraz przygotowałem kolejny utwór Milesa Davisa. Thank you. Rozmawiając ze swoimi rodzicami, doszedłem do wniosku, że ich matura z ich perspektywy była zdecydowanie lepsza niż nasza, bo oni nie pracowali w ogóle ze źródłami. Moja mama, pamiętam, opowiadała mi, że dostała po prostu temat i musiała na ten temat napisać. Nie miała absolutnie żadnego źródła, musiała się odwołać do 4 lat nauki w szkole średniej.
Czyli trochę jak u nas, tylko po prostu bez tej części testowej.
Tak, nie miała części testowej, miała 3 godziny zegarowe na napisanie pracy. Minimum chyba 3 strony A4, jeżeli dobrze pamiętam. No dzisiaj trochę to się zmieniło, to jest to 250 słów.
Co to jest 250 słów, no powiedz mi.
Znaczy wiesz, nie masz obowiązku pisania na 250
nie,
słów.
Jest
to
minimum.
Jest twoje minimum.
Minimum.
Ale możesz napisać równie dobrze na 500 słów. Nie ma tutaj, wiesz, górnej granicy, tylko górną granicą jest po pierwsze czas, a po drugie kartki, które masz w tym arkuszu egzaminacyjnym.
Ja
natomiast
pamiętam swoją...
Ja się modliłem o 250 słów, wiesz mi, napisałem na 257 i chyba 6 razy to liczyłem, żeby na pewno się nie pomylić, bo jakbym miał o jedno słowo mniej, to by mi wyzerowano pracę.
I także to jest właśnie trochę absurdalne, że jeżeli napiszesz na 249, może być fajna praca, ale nie, bo nie przekroczyłeś tego limitu 250, co według mnie też jest bez sensu, dlatego że później piszemy w różnych momentach swojego życia różne prace. Czasem trzeba napisać na więcej, czasem na mniej. Chodzi o to, żeby była ta istota.
Powiem tak, z perspektywy dziennikarskiej to mogę powiedzieć, że pisanie na konkretną ilość znaków, bo w sumie w dziennikarstwie na ilość znaków się pisze, to nie ma jakoś z tym wielkiego problemu. No jeżeli mam napisać na 2000 znaków, czyli mniej więcej jedna strona i kawałek, to nie powinno być z tym większego problemu. I na studiach, i nawet w redakcjach internetowych to się sprawdza, więc myślę, że z maturą tutaj akurat nie jątrzyłbym na ilość słów,
to znaczy ja
która
akurat,
jest na maturze.
Ja akurat jako filolog mówię, że właśnie to jest złe, bo ja po prostu piszę na tyle, ile chcę i ile...
No ale wiesz, że masz kolumnę, konkretną
wiem,
ograniczenia, więc to
wiem,
trzeba się zastać, bo gazeta by się rozrosła do niebotycznych rozmiarów.
Wiem, i dlatego chyba to też zależy od celu tego tekstu. Jeżeli piszesz właśnie
jak piszesz dla siebie, to możesz na 10, jak piszesz dla kogoś, to musisz na 2, bo liczy się treść. Niestety tutaj zdecydowanie ważniejsza jest jakość w postaci treści, a nie ilość, bo można napisać na 10 stron, ale w sumie nic z tego nie wynika. A napiszesz na jedną i poruszysz serca na przykład milionów.
Ja sobie jeszcze tutaj przypominam, jak ja pisałam pracę na maturze, już tej prawdziwej, że moja praca właściwie polegała na tym. Piszę, skreślam, piszę, potem strzałkę robię, potem robię kolejną, bo gdzieś tam po drodze mi się coś jeszcze wymyśliło, coś tam chciałam jeszcze dodać, coś mi tutaj nie podpasowało i ogólnie moja praca, to ja nie wiem, jak oni mogli później, egzaminatorzy, ją czytać, bo ja bym nie była w stanie.
Ciesz się, że nie wyzerowali ci pracy.
Cieszę się, faktycznie się cieszę.
W takim razie trzymamy kciuki za maturzystów tegorocznych, że poradzą sobie na wszystkich egzaminach i
sesja
tych obowiązkowych.
Jest gorsza. Chociaż później i tak się człowiek do tego przyzwyczaja.
Czy powiem tak, jeżeli mam wybierać, czy wolę sesję, czy maturę, to chyba wolę na sesję. Mając w perspektywie, że w czerwcu piszę jeden egzamin i drugi mam ustny, to jestem szczęśliwy.
Ja mam tylko jeden egzamin, ale mam jeszcze obronę licencjatu, więc idę pisać licencjat.
A ja w takim razie idę się uczyć do egzaminu.
Ale nim się pożegnamy, to
wysłuchamy wywiadu Klaudyny Maniszewskiej z panem Januszem Trupindą, autorem książki o gadaniu.
KSG Gdania, Klub Gdańskich Polaków, 1922-1953.
Sport to moja pasja, więc jakby tej pasji też poświęcam swój czas wolny. A książka o gadaniu to trzeba się tutaj cofnąć do 2012 roku, kiedy w Gdańsku odbywały się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, kiedy w ratuszu głównego miasta zorganizowaliśmy wystawę o sporcie lokalnym. To się nazywało Lokalny Wymiar Wielkiej Idei Sportu. I tam pokazaliśmy historię nie tylko gdańskiego sportu, ale też sportu tutaj w północnej Polsce, w dawnych Prusach Wschodnich, bowiem po raz pierwszy chyba zrobiliśmy wystawę o sporcie od początku jego powstania tutaj, czyli od XIX wieku. Trudno sobie to wyobrazić, zwłaszcza młodszym ludziom, ale tak to było, że sport, jak w ogóle historię miasta często rozpoczynano od 1945 roku. To, co było wcześniej, to jakby nie było istotne. A kiedy zrobiliśmy taką wystawę, która mówiła o tym, co wcześniej, zaczynali pojawiać się ludzie. Zaczynałem otrzymywać takie sygnały od opiekunów ekspozycji, że na wystawie pojawiają się emocje, że ludzie płaczą, że ludzie nie chcą wyjść, długo stoją. To w muzeum oczywiście jest bardzo niebezpieczne, prawda, że ktoś się nagle wpatruje w jakiś eksponat, ma może niecne zamiary. Więc ja wtedy leciałem na tą ekspozycję i się okazywało, że to są członkowie rodzin, gedanistów głównie. I ja ten klub oczywiście znałem wcześniej, ale nie spodziewałem się, że tam za nim kryją się takie emocje i tyle fantastycznych historii ludzkich. I co więcej, kiedy zaczynałem z tymi ludźmi rozmawiać, oni mi przynosili eksponaty, później uzupełniali tą wystawę, ale dla mnie najważniejsze było to, co oni mówili. A mówili, że może już przyszły czasy, żeby wspomnieć o gedanistach, może przyszły czasy, żeby wspomnieć tamten czas, o którym długo nie można było mówić. Może wreszcie ktoś, i tu patrzyli na mnie, zająłby się opisaniem tych historii. Ja oczywiście mówiłem, że jestem mediewistą, że ja jestem tutaj od krzyżaków, że to zupełnie nie moja dziedzina. No ale przecież zrobił pan tą wystawę. No i od słowa do słowa tak to się zaczęło.
Opisana przez pana historia zamyka się w latach od 1922 do 1953 roku. I dlaczego właśnie akurat ten okres czasu pan wybrał?
Wybrałem ten okres czasu dlatego, że no, pierwsza data jest oczywista. To jest rok powstania klubu, który powstał 15 września 1922 roku. Natomiast ta data, o tą datę późniejszą, tą końcową cezurę, 1953, jestem pytany bardzo często, bo jak ktoś już, zwłaszcza jak ktoś już przeczyta książkę, to może zrozumie. Natomiast wszyscy zadają sobie pytanie, dlaczego akurat ten rok, przecież on niespecjalnie w historii klubu się zaznaczył. Otóż ja historię tą powojenną traktuję już jako dopełnienie tej zasadniczej części, która się rozgrywa w czasach przedwojennych i w czasach wojennych. A w roku 1953 jakby dla mnie kończy się ta gadania pierwsza, przedwojenna. Kończy się z kilku względów, ale takim symbolem dla mnie, który się przeplata przez całą książkę, zaczynam od niej i kończę właściwie, to jest postać Zygmunta Chychły, znakomitego boksera, który właśnie w 1953 roku toczy swoją ostatnią walkę. To jest walka zwycięska. On pokonuje rosyjskiego pięściarza Szczerbakowa na mistrzostwach Europy w Warszawie, z tym, że to jest walka bardzo szczególna, ponieważ on walczy już jako ciężko chory człowiek, co nie jest może zbyt tutaj frapujące, ludzie chorują przecież, ale jego choroba jest chorobą inną. On zapadł w czasie wojny na gruźlicę. Po wojnie był nowej władzy potrzebny, w związku z czym nie informowano go o tym, że jest tak ciężko chory. To on później, jak wspominał, miał w płucach dziurę wielkości pięści. Jego utrzymywano w przekonaniu, że jest zdrowy, ponieważ był potrzebny do odniesienia zwycięstwa. Kiedy to zwycięstwo osiągnął, okazało się, że niekoniecznie już jest potrzebny, że zaczęto wyciągać mu właśnie tą przeszłość. On pochodził z gdańskiej rodziny, gdańskich Polaków przedwojennych. W związku z czym zaczęto go bardzo tak gwałtownie spychać na margines. Tracił już pracę w klubie, tam był trenerem, ale też takim mniej ważnym. W pewnym momencie zaczął pojawiać się na meczach gadani, meczach bokserskich, na boso, pokazując, że kibicom i wszystkim, którzy chcieli na to patrzeć, że po prostu nie ma z czego żyć. Przez swoją przeszłość, tą przedwojenną, też miała kłopoty w pracy z jego żona. W związku z czym ta sytuacja rodzinna bardzo zaczęła mu się komplikować. On starał się o odszkodowanie, miał pretensje o to, że mu nie powiedziano, że jest chory. To się skończyło jego wyjazdem do Niemiec i został odsądzony od czci i wiary, został oskarżony o zdradę, o to, że wyjechał przed jubileuszem klubu, że w ogóle te pieniądze zwyciężyły, bo on wyjechał do Niemiec, czyli do kraju dawnego wroga. I dopiero jakby teraz wychodzą na jaw jego prawdziwe motywy. Skarbem w tej książce, i to nie mówię dlatego, że to jest moja książka akurat, ale że udało się pozyskać od redaktora Tadeusza Olszańskiego list, który on otrzymał od Zygmunta Chychły, w którym on tłumaczy powody tego swojego kroku, jakby naświetla tą całą historię, pokazuje ją w nowym świetle. I to jest dla mnie odejście Chychły i ta cała historia, obrzydliwa historia, to jest dla mnie koniec tej pierwszej gadani. To jest odejście tego pokolenia, które po wojnie do Gdańska wróciło, Gdania była pierwszym reaktywowanym klubem tutaj w Gdańsku. Już w 1945 roku w maju Gdania znowu funkcjonowała. Ci ludzie po tej gehennie wojennej, po obozach koncentracyjnych, po tym wszystkim, co przeszli, zjawili się tutaj z jedną myślą, od odrodzenia tego klubu, który dla nich był wszystkim. No ale on niestety nie był wygodny dla nowej władzy, ponieważ on wspominał ten okres, który oni chcieli z życia miasta wymazać, czyli okres przedwojenny, i to im się w konsekwencji udało.
A co stanowiło dla pana największe wyzwanie podczas całego procesu tworzenia książki?
No ludzie. Znaczy ta książka jest inna niż moje wszystkie inne te książki naukowe o krzyżakach, o zamkach, o tym wszystkim, czym się zajmuję. Tam ona jest napisana z pasją i ja tej pasji tam nie ukrywam, dlatego że bardzo poruszył mnie los tych ludzi. Dlatego że miałem okazję poznać kilkoro z gdanistów jeszcze, że miałem okazję poznać ich rodziny, poznać materiały rodzinne. To daje taki bagaż bardzo dużych emocji, które trudno oddzielić od pisania. Można oczywiście. Niektórzy spodziewali się zresztą, że to będzie taka klasyczna synteza naukowa, udokumentowana. To nie znaczy wcale, że tam są rzeczy nieudokumentowane. Tam jest spora ilość przypisów. Bardzo długo zastanawiałem się zresztą, czy te przypisy tam umieszczać, żeby nie odstraszać czytelnika, ale stwierdziłem, że no jednak, jeżeli pojawiają się rzeczy nowe, do tej pory nieopisywane, to uczciwością jest powiedzieć, skąd ja to wiem. Stąd przypisy, ale sama narracja jest bardzo żywa, ona się tam są historie ludzkie, ciekawostki sportowe, no, ale zawsze chciałem, żeby najważniejsi byli ludzie. Nie statystyki, nie tabele, nie wyniki meczów, tylko ci ludzie, zupełnie niesamowici ludzie i zupełnie niesamowite było dla mnie to, że oni są kompletnie nieznani.
Wiemy, że musiał pan także rozmawiać z potomkami gdanistów. Jakie były ich reakcje po wydaniu pańskiej książki?
Bardzo pozytywne. Znaczy, na spotkaniu pierwszym promującym w gdańskim Manhattanie we Wrzeszczu przyszła masa ludzi i tak naprawdę to oni przyszli po pierwsze tą książkę sobie nabyć, po drugie uzyskać wpis, porozmawiać chwilę. Otrzymałem mnóstwo wzruszających prezentów. I tak naprawdę to, co później mówiłem, miałem wrażenie, że oni przyszli po prostu podziękować za to, że ta książka się ukazała i że mogli ją zabrać do domu i tak naprawdę czekali, aż będą mogli to zrobić. To, co ja mówiłem na tym spotkaniu, to było dla nich sprawą drugorzędną, więc jakby ktoś tam napisał, ktoś powiedział, że to była najbardziej oczekiwana książka roku. Z jednej strony to sama radość, z drugiej strony wielkie, wielkie zobowiązanie i niebezpieczeństwo, bo jak się na coś dużo, długo czeka, to ma się jakieś bardzo wysokie oczekiwania, którym niełatwo jest sprostać. Ale reakcje bardzo pozytywne. Zresztą ja tam i wszędzie mówię, i w książce też napisałem we wstępie, że ja myślę, że wkrótce będzie kontynuacja tej historii. Znaczy ona musi być napisana może nie od nowa, ale mocno uzupełniona i pełniejsza. Bo to, co zrobiłem na razie, tyle mogłem zrobić. Ale ta książka też miała być takim sygnałem dla rodzin gdanistów, żeby odezwać się, żeby pokazać to, co mają w głowach, w duszach, to, co mają w szufladach, żebyśmy mogli wielu tych ludzi jakby bardziej opisać. I już w tej chwili mam dużo takich nowych danych, które jakby powołują do życia tych ludzi. W książce mam nazwisko, a teraz mam nie tylko nazwisko, ale imię i datę urodzenia i nazwisko żony panieńskiej, i dzieci, i życiorys. Więc to wszystko, ta historia się toczy. I te reakcje pozytywne, one przemieniają się w uzupełnianie wiedzy o tym, co wydawało się już jest zamknięte, ale okazuje się, że wcale nie. It's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling. That it won't be long before it's crying time. Now they say that absence makes the heart grow fonder, and that tears are only rain to make love grow.
my love for you could never grow no stronger if I lived to be 100 years old. Oh, it's crying time again, you're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, yeah, now, that it won't be long before it's crying time. Now you say you found someone that you love better.
Better.
That's the way it's happened every time before. And as sure as the sun comes up tomorrow, crying time will start when you walk out the door. Oh, it's crying time again, you're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, all right now, that it won't be long before it's crying time.
Wracamy do rozmowy z Januszem Trupindą.
Wspomniał pan o trudnych przejściach członków Gadanii. I wiemy, że właśnie Gadania funkcjonowała w bardzo trudnych czasach i gadaniści doświadczali licznych represji i z rąk nazistów, jak i później z rąk komunistów. I mimo to większość pozostała wierna ideałom i zachowała godność w chwili próby. Jakie cele przyświecały właśnie gadanistom w ich działalności?
Żeby to zrozumieć, to trzeba wiedzieć, czym była ta Gadania, czy Gdania, jak oni mówili w ich życiu. To nie był tylko klub sportowy, to była taka płaszczyzna, na którym oni mogli zrealizować swoje poczucie godności. Polaków w Gdańsku przedwojennym było niewielu, maksymalnie 9-10%. To było miasto niemieckie, z czym im trudno było się pogodzić. To też nie byli w większości intelektualiści czy ludzie ważni w życiu publicznym. W większości to byli robotnicy, pracownicy najemni, pracujący gdzieś tam w usługach, a więc takie średnie bądź niższe warstwy społeczne. W związku z czym oni bardzo mało mieli okazji do pokazania tego, że są w tym Gdańsku, że mają jakieś aspiracje, że są Polakami, że reprezentują naród, który też ma swoją tradycję, swoje historie. W związku z czym działali bardzo mocno w różnych towarzystwach, od śpiewaczych po literackie, teatralne i na politycznych i społecznych kończywszy. Ale tak naprawdę ta płaszczyzna sportowa była tutaj najistotniejsza i ta Gdania zapewniała im możliwość pokazania się. Nieprzypadkowo przecież oni grali w biało-czerwonych koszulkach. Nieprzypadkowo nazwali się pierwotnie chcieli się nazwać Polonia, później się pojawiła Gdania, ale te ich mecze to były takie małe mecze międzypaństwowe. Polaków z Niemcami, sąsiadów z tej samej ulicy i to była taka płaszczyzna, gdzie oni mogli zaprezentować samych siebie. Dlatego to było tak ważne, żeby ten klub bardzo mocno, który bardzo mocno ucierpiał w czasie wojny, żeby móc go odrodzić, żeby on się znowu odrodził po wojnie. Zresztą te cechy, tam pracowano bardzo z młodzieżą, bardzo mocno kładziono nacisk na taki aspekt wychowania obywatelskiego. hartowanie nie tylko ciała, ale też hartowanie ducha powodowało, że oni trenując gadanie, czy wspierając gadanie, czy działając dla gadanie, bo to nie wszyscy przecież byli sportowcami, byli członkowie wspierający, byli działacze, oni wszyscy odbierali takie fantastyczne wychowanie obywatelskie, które później pozwoliło im przetrwać ten koszmar wojenny, pozwoliło im później pozbierać się na tyle, że wracają do tego Gdańska, no i zdobywają pierwsze Mistrzostwo Gdańska tutaj w piłce nożnej, co było dla wszystkich szokiem, bo to byli ludzie, którzy przez ten czas wojny nie siedzieli gdzieś tam schowani, nie odżywiali się dobrze, nie czekali na powrót do sportu, tylko przechodzili przez obozy koncentracyjne, pracowali u Niemców jako robotnicy przymusowi, prawda, którzy działali w konspiracji. To było niesamowite. Znaczy ta siła wynikała z tego większego znaczenia, jaki ten klub miał, które daleko przekraczało znaczenie sportowe, bo jeżeli chodzi o poziom sportowy, tak porównując to choćby z klubami polskimi, no to ten poziom nie był jakoś tam specjalnie wysoki, ale to nie o to chodziło.
Tak jak pan wcześniej powiedział i z pańskiej książki również wynika, że Gdynia była klubem ponad wszelkimi podziałami. Wiemy też, że przedwojenny Gdańsk był miastem wielu kultur. Jak zatem wyglądały stosunki Polaków z przedstawicielami innych narodowości?
Te stosunki, one zaczęły się zaostrzać, zwłaszcza jeżeli chodzi o stosunki Polaków z Niemcami. No oczywiście, kiedy pojawiła się ta straszliwa ideologia nazistowska i one zaczęły się zaostrzać. Sąsiad zaczął patrzeć wilkiem na sąsiada. I dopiero wtedy zaczęły się problemy, ale Gdynia już w swoim statucie nie ograniczała się tylko, to był polski klub oczywiście, ale trenowali tam również ludzie pochodzenia niemieckiego. Gdynia była otwarta na współpracę z zawodnikami czy z klubem później żydowskim. Także tutaj jakby próbowała budować, a nie dzielić. Wbrew temu, co się już w latach 30. w Gdańsku działo, kiedy no, Gauleiter, Forster zaczął tutaj wprowadzać swoje rządy i rzeczywiście różnicować ludzi na tych lepszych, sprzyjających ideologii hitlerowskiej i tych gorszych, którzy mieli tej ideologii być poddanymi im mieć i służyć. Tutaj Gdynia, jeżeli chodzi o ten czynnik społeczny, budowała, a nie niszczyła.
A jaką rolę w życiu sportowym Gdyni pełniły kobiety?
Bardzo istotną, znaczy kiedy w 1934 roku powstaje Wydział Kobiet, a trzeba powiedzieć, że to nie był czas, kiedy uprawianie sportu przez kobiety było czymś oczywistym. Oczywiście to się zaczęło wcześniej, już w XIX wieku, ruch sufrażystek i taka walka o prawa kobiet. To też wszystko na płaszczyźnie sportowej się dokonało, ale w momencie, kiedy ta sekcja, na nabór do sekcji kobiet się ukazał, zgłosiło się 50 pań, no to był naprawdę wynik zaskakujący i panie tutaj bardzo mocno się w to włączyły. Uprawiały lekką atletykę, grały w piłkę ręczną. Też trzeba powiedzieć, że ta piłka ręczna to nie był sport, jaki znamy dzisiaj, rozgrywany w hali, w miarę czysty, choć brutalny. To wówczas grano w piłkę ręczną 11-osobową na otwartym boisku, na trawie. To było dobrze, jak tam było jakieś dźbła trawy, to było po prostu klepisko, gdzie się kurzyło w deszczu i często w śniegu. Więc wymagało to dużych poświęceń od tych pań, a mimo to one bardzo, bardzo do tego podchodziły z wielkim zaangażowaniem, osiągały nawet w skali gdańskiej jakieś tam sukcesy, grały w reprezentacji Gdańska w piłkę ręczną, a później w czasach okupacji dały fantastyczne świadectwo temu, o co pani pytała wcześniej, czyli tym przywiązaniu do pewnych wartości. Bo czy Edyta Czoskówna, która w Lesie Szpęgawskim krzyczy "Niech żyje Polska" tuż przed swoją śmiercią, co opowiada zszokowany Niemiec, który ją tam zawoził i przyjeżdża do Czewa i opowiada tę historię jako sensację, coś niezrozumiałego. A to Hilda, to jej pseudonim Bigocka, która grała w piłkę ręczną i która pomagała słynnemu kurierowi z Warszawy Janowi Nowakowi Jeziorańskiej Młód, co on wspomina w swojej książce, to można przeczytać. Mało kto wiązał tą postać z klubem Gdańska, a trzeba pamiętać, że to, co one reprezentowały sobą w czasie wojny, to wynikało między innymi właśnie z takiego hartu, który nabyły na boiskach. Więc to znaczenie sportu w ich życiu było bardzo, bardzo dużo. Kobiety tutaj naprawdę, jak się czyta sprawozdania, to z wielkim zaangażowaniem podeszły do sprawy i nawet w 1938 roku powstaje Wydział Młodzieży Żeńskiej. On nigdy nie zdążył się rozwinąć, ale sam fakt, że powstaje, to znaczy, że były młode dziewczyny chętne do uprawiania tego sportu. To naprawdę jest godne podkreślenia.
Jakie uczucia budziła Gdańska w sercach gdańszczan, nie tylko członków Gdańska?
To było święto. Każdy mecz, zwłaszcza piłki nożnej, bo to jest taki najbardziej spektakularny sport. Zresztą ci piłkarze odnosili stosunkowo największe sukcesy. No, wywołało wielkie zainteresowanie. To były komplety publiczności. To były emocje. To była mobilizacja taka, żeby tych chłopaków wesprzeć. Cały ten rejon Dolnego Wrzeszcza wokół stadionu przy dzisiejszej ulicy Kościuszki, zamieszkany przez Polaków, on w momencie zawodów sportowych ożywał. To były wielkie manifestacje polskości, czy dziesięciolecie klubu, czy piętnastolecie klubu. To było święto nie tylko sportowe, ale to było święto wszystkich Polaków. Więc też Gdańska przyciągała kibiców niemieckich, którzy po prostu chcieli popatrzeć na dobry boks, bo Gdańska miała znakomitą drużynę bokserską, czy chcieli popatrzeć na dobry futbol. Jak ja to opisuję w książce, odnoszę to do tak zwanego stylu czy austriackiego, czy stylu, w którym niegdyś grała reprezentacja Szkocji, taki bardzo widowiskowy styl krótkich podań, gry technicznej. Oni się naprawdę tutaj wyróżniali na tle fizycznie grających przeciwników. I jeżeli ktoś chciał popatrzeć na dobry futbol, taki techniczny, przyjemny dla oka, zachowując wszelkie proporcje, jak dzisiaj gra Barcelona, no po prostu przychodził na mecze Gdańska, więc to nie tylko Polacy ze swoimi emocjami narodowymi, ale także mnóstwo kibiców narodowości niemieckiej, którzy po prostu byli kibicami dobrego sportu.
To był Janusz Trupinda, autor książki KS Gdańska, Klub Gdańskich Polaków 1922-1953, z którym rozmawiała Klaudyna Maniszewska.
Dziękuję, Asiu, a my się żegnamy w takim razie.
Janna Łaszcz
i Michał Fila.
Do usłyszenia.
Raport literacki.